Dobrze jest być przed obliczem Bożym, bracia i siostry. Cieszę się, że jesteście, abyśmy mogli razem i wielbić Boga i słuchać Jego Słowa. Na tym świecie prowadzi się rozmaite misje. Są misje wojskowe, na ten przykład, o których słyszymy, w który też nasz kraj jest zaangażowany. I te misje mają tam swoje cele, o tym dzisiaj mówić nie będziemy. Są misje humanitarne. Gdy się dzieje coś złego, jakieś nieszczęście, kraje się organizują, różne organizacje humanitarne się uaktywniają i wysyłają misje. Są też jednak i misje duchowe, bo już o kościelnych nie chcę mówić, bo kościelne nie zawsze znaczy duchowe, ale są misje duchowe. I ja chciałbym dzisiaj razem z wami porozmawiać o misji wskrzeszania nadziei. Wzorując się na Panu naszym Jezusie Chrystusie, na tym, jak On pewnego dnia zadziałał, chciałbym, żebyśmy wzięli lekcję i być może zachętę, chociaż tego nie wiem. Nie wiem, czy Duch Święty Ciebie dzisiaj zachęci, czy posłuży się w Twoim przypadku, czy pójdziesz taki sam, jaki przyszedłeś, to się okaże. To się w Twoim sercu okaże. Otwieramy Słowo Boże, Ewangelia Świętego Łukasza, 7 rozdział i czytamy ciekawą historię, niezwykłą historię o tym, co pewnego razu Pan Jezus postanowił zrobić. A zaraz potem udał się do miasta zwanego Nain. Zaraz potem, jak pomógł pewnemu człowiekowi w Kafarnaum, jak uzdrowił jego sługę, zaraz potem czytamy: udał się do miasta zwanego Nain i szli z nim uczniowie jego i mnóstwo ludu. A gdy się przybliżał do bramy miasta, oto wynoszono zmarłego jedynego syna matki, która była wdową, a wiele ludzi z tego miasta było z nią. A gdy ją Pan zobaczył, użalił się nad nią i rzekł do niej: nie płacz. I podszedłszy, dotknął się noszy, a ci, którzy je nieśli, stanęli. I rzekł: młodzieńcze, tobie mówię, wstań. I podniósł się zmarły i zaczął mówić. I oddał go jego matce. Wtedy lęk ogarnął wszystkich i wielbili Boga, mówiąc: prorok wielki powstał wśród nas i Bóg nawiedził lud swój. A więc z Panem Jezusem udajemy się do małego miasteczka Nain, małej miejscowości, która leży u stóp małego Hermonu, około 50 kilometrów od Kafarnaum, gdzie Pan Jezus właśnie wcześniej był. On zresztą tam miał swoją bazę, jak pamiętamy z naszych rozważań życia Jezusa. I Pan postanowił się udać w taką drogę z Kafarnaum, gdzieś tam, powiedzmy, dolinami do tej miejscowości Nain, około 50 kilometrów. Tak nawiasem mówiąc, to jest około 60 kilometrów od Cezarei, a Cezarea jest już mi bliska, dlatego że, może nie wszyscy wiedzą, pewna specjalna grupa z naszego zboru, 10 osób, wyrusza za 3 miesiące, żeby zbadać ziemię izraelską, zobaczyć, jak to tam będzie wszystko przebiegać, czy nam się to uda i jak nam się to powiedzie i przetrzemy szlaki, to za rok, czy jak będziecie chcieli, to szybciej zorganizujemy taką wycieczkę, bo my robimy taką naszą prywatną wycieczkę, żeby tę ziemię przebadać i będziemy mieszkali w Cezarei Nadmorskiej i będziemy stamtąd, być może pojedziemy też do Nain i tę miejscowość też zobaczymy i na nowo przeżyjemy to, co Pan Jezus tam zrobił. Ale oto czytamy, że tuż w pobliżu tego miasteczka, na drodze, tuż przed bramą, spotykają się dwie procesje. Widzimy dwa pochody, czy jakby to można byłoby powiedzieć. Jeden pochód to pochód, na czele którego idzie Jezus. Idzie w kierunku miasteczka Nain. Idzie razem z nim mnóstwo ludzi, idą uczniowie i mnóstwo ludu. I potrafię sobie wyobrazić atmosferę tego pochodu, że idzie Jezus, obok Jego uczniowie dyskutują, tłum ludzi za nimi podąża, otaczają. Jaka jest podniosła atmosfera i jaka radość jest w takim pochodzie. Mniej więcej taka jak na naszym nabożeństwie dzisiaj. Tak? Przynajmniej serca takie uniesione, no nie? Podekscytowane. Jezus jest pośród nas. On w każdej chwili może nas czymś zaskoczyć, dokonać jakiegoś cudu. Serca są radosne. Jakżeście dzisiaj na nabożeństwo jechali? W każdym bądź razie niechby atmosfera naszych serc nic nie umniejszyła atmosferze tego pochodu, który dociera do miasteczka Nain, na czele którego idzie Jezus. Ale oto na tej samej drodze jest też inny pochód, który nazywamy konduktem. Kondukt żałobny. A postacią główną tego konduktu jest płacząca kobieta. Wdowa, matka jedynego syna, który jej umarł. Jaki los miała ta kobieta? Niewiele możemy o niej wyczytać. Dla nas jest ona bezimienną kobietą. Ale biorąc pod uwagę tamte czasy, kulturę, miejscowość, w której mieszkała, można coś powiedzieć. Można się we właściwy sposób domyślić czegokolwiek na jej temat. Zamieszkała w miasteczku Nain, to z greckiego, z hebrajskiego Naim, co znaczy miłe. Zamieszkała w takim małym miasteczku, miłe, tak się nazywało, ale życie okazało się niekoniecznie takie miłe dla niej. Wiecie, że to tak czasem wychodzi, że nazwa niekoniecznie potwierdza to, co jest. Ja mieszkam na ulicy Bajki, ale wcale takie bajki nie są w moim życiu. Nie jest to takie bajeczne życie, jeśli się tylko mieszka na ulicy Bajki. Ona mieszkała w miejscowości Miłe, ale życie nie było takie miłe, bo już sam fakt, że to było taka mała mieścinka gdzieś daleko od świata, to już coś mówiło o tym, jak się żyje. Nie było to jakieś fantastyczne życie. Jakby się tam pytali, a jest tam u was jakiś supermarket, to ona tylko odpowiada, nein. A jest tam ośrodek zdrowia? Nein. A kino jest? Nein. Wystarczyło tylko wypowiedzieć nazwę miasta i od razu była odpowiedź, jak wiele rzeczy tam nie było. Mało tego. Czytamy, że to była wdowa. A w Izraelu bycie wdową to już w ogóle było ciężko. Ponieważ kobieta w Izraelu bardzo zależała od mężczyzny. Nie tak jak w naszych czasach. Dzisiaj kobiety, nawet te, które są mężatkami, niekoniecznie czują, że są zależne od swojego męża. A tam, jeśli kobieta nie wyszła za mąż, było źle i jak straciła męża, było źle, bo nie miała żadnego oparcia, musiała sama, nie można było pójść do pomocy społecznej, nie było czegoś takiego, do ZUS-u się zgłosić. Miała wszakże jedynego synka. Zanim mąż umarł, urodził się jej syn, a syn to była nadzieja dla takiej kobiety, ponieważ jak syn wyrastał, to było zapewnienie, że kiedyś ta kobieta na stare lata będzie miała oparcie. Starsze kobiety wiecie, jakie macie oparcie w synach. Ale to mówimy o Polsce. Natomiast w Izraelu to była instytucja wręcz dla kobiety, że syn się o nią miał zatroszczyć. I się troszczył. I taka była wtedy kultura, taki zwyczaj, obyczaj, że dzieci troszczyły się i były odpowiedzialne za los swoich przodków. Ale ten jedyny syn, bo tutaj jest jeszcze właśnie ważna myśl, że to był jedyny syn. Bo jak jest kilku, to jak jeden się okaże łobuzem, to przynajmniej drugi. To najmłodszy przynajmniej okaże się troskliwy, opiekuńczy. Zawsze na któregoś można liczyć. Ale to był jedyny. I ten jedyny syn, jak żeśmy wyczytali, umarł tej kobiecie. I proszę sobie wyobrazić, co czuła ta kobieta w tej sytuacji. Czytamy, że ona płakała. Bo świat się jej całkiem zawalił. bo nie miała żadnej nadziei, na co mogła liczyć. Była wdową, miała tylko jedynego syna i ten jedyny syn umarł. Sama na świecie, do kogo się zwrócić, kto mi teraz pomoże. Jak on żył, wyrastał, wychowywała go, liczyła, podając mu jedzenie codziennie, troszcząc się o niego, liczyła, że inwestuje w kogoś, kto będzie dla niej później oparciem. To była dla niej nadzieja. Żywiła tę nadzieję, żeby się potem nią cieszyć, żeby skorzystać. Niestety ta nadzieja zgasła. W tym pochodzie też było sporo ludzi z owego miasta, czytamy. Ale cóż oni mogli pomóc? Mogli po prostu przejść w kondukcie, pochylić się, może podejść, położyć rękę na jej ramieniu, powiedzieć współczuję, szczere kondolencje, kobieto. I to wszystko. Dojść do cmentarza, pochować i wrócić. Wydarzenie było przykre. Widocznie znali tę kobietę, więc poszli z nią na ten cmentarz. Ale tak się złożyło, że te dwa pochody idące w przeciwnym kierunku spotkały się. Na tej drodze, tam przy bramie się spotkały. To jest ewenement, bo Jezus wyruszył do Nain z odległego o 50 km Kafarnaum. Cmentarz był bardzo bliziutko, tam na skałach wykuty, podobno do dzisiaj jeszcze są ślady tego cmentarza. Więc Jezus miał dystans 50 km do przebycia. A ta tam może, ja nie wiem, 10 minut, 15 maksymalnie. Jak utrafił, że akurat wtedy się spotkali. Gdyby parę minut później szedł, to oni już byliby tam na tym cmentarzu, tam płakali, oni by wyszli do miasta. Ale Pan nasz się nie spóźni. Pan nasz wie, kiedy ma się pojawić w danym miejscu. I utrafił w tę godzinę, kiedy ten kondukt żałobny wychodził z Nain. I czytamy, że gdy Pan Jezus, jak się tak zbliżyli, zobaczył tę kobietę, użalił się. Jest to najmocniejsze słowo, jakie można w Grece znaleźć na wyrażenie współczucia, głębokiego żalu. W zasadzie w Nowym Testamencie tylko w odniesieniu do Jezusa to słowo się pojawia. Użalił się i od razu podszedł do tego konduktu i dotknął jakby źródła tej tragedii, tych mar, tego martwego syna, który był powodem płaczu owej kobiety. I gdy to nastąpiło, gdy Jezus dotknął tego, co było przyczyną rozpaczy naszej bohaterki dzisiejszej tutaj z tej historii, oto nagle wszystko się zmieniło. Radość została przewrócona. W jednej chwili atmosfera, słuchajcie, tego konduktu się zmieniła. Już w ogóle stracił swój sens. Już po co mieli iść dalej w tamtą stronę. Po prostu nastąpiła całkowita odmiana. Kobieta odzyskała swoją radość, odzyskała nadzieję. Jakby nadzieja została na nowo wskrzeszona. Synek się podniósł, przemówił. I dalej mogła go żywić, dalej mogła go wychowywać, mając nadzieję. A wśród ludzi, jak powiada ta historia, pojawiło się skojarzenie, ciekawe skojarzenie tego zdarzenia z prorokiem Eliaszem i synem wdowy Sarepty. Niedaleko stamtąd przecież, nad morzem, mieszkała kiedyś uboga wdowa, również wdowa, do której kiedyś przyszedł Eliasz. I ta wdowa miała synka i ten synek jej umarł. I Eliasz, jak czytamy w tej historii, 1 Królewska 17:21, zawołał do Pana: Panie Boże mój, przywróć proszę życie temu dziecku. I wysłuchał Pan prośby Eliasza i wróciła dusza tego dziecka do niego i ożyło. Eliasz wziął dziecię i zniósł je z poddasza na dół i oddał je jego matce, mówiąc: patrz, syn twój żyje. I ludzie skojarzyli wdowa, martwy synek, rozpacz. I pojawił się ktoś, kto dotknął tego chłopca i dziecko ożyło i w matce oddaje. I mówią, prorok wielki pojawił się wśród nas. Bóg nawiedził swój lud. Alleluja! Obudziło się w ludziach wspomnienie, bo przecież w Izraelu te wszystkie historie o działaniach proroków funkcjonowały. Ludzie opowiadali. Ta wdowa, jak wynika z historii, z kontekstu, jak znamy Pana Jezusa, to możemy powiedzieć, że ta wdowa z miasteczka Nain, bezimienna dla nas, ona musiała być znana Panu Jezusowi i jej los musiał być mu znany, zanim oni się spotkali. On miał ją w sercu, kiedy był w Kafarnaum i właśnie dlatego wyruszył. Wdowa, gdy tego dnia wyruszała na cmentarz, nawet nie myślała, że do tego cmentarza nie dojdzie. Ona nie miała świadomości, że jest w sercu Jezusa. Ona nie znała Jezusa. W odróżnieniu do innych osób, ona nie posłała po Jezusa, tak jak na przykład Marta i Maria. Wezwały Pana Jezusa, bo ich brat choruje. Byli ludzie, którzy już Jezusa znali i wzywali Jezusa. Ale ta kobieta nawet nie wiedziała, że może na to liczyć. Ale Jezus wiedział. Ale Jezus znał jej serce, jej los. Wiedział, co się wydarzy i w odpowiednim momencie wyruszył, aby tam na tym krótkim dystansie, na tym odcinku między cmentarzem a miasteczkiem Nain spotkać ją i zmienić jej życie. I to spotkanie rozwiązało kontakt żałobny. Zaczęli śpiewać, zaczęli się radować. Sobie potrafię to wyobrazić. Coś się stało, w ogóle całkowita zmiana. Radość wróciła. Może zaczęli cytować psalmy, jak są o tej radości, wiecie tam, że Pan zmienia smutek w radość, żałobę w taniec i tak dalej. Być może zaczęli takie psalmy cytować, zaczęli świętować. Pewno weszli do miasta, pewno zaprosili Jezusa do środka, żeby razem z nimi pobył. To był czas. I chciałbym, żebyśmy tę historię spróbowali odnieść do naszego życia, jak w jakiś taki uporządkowany sposób przemyśleć, czego możemy się z niej nauczyć. Bo płacząca niewiasta z Nain dobrze ilustruje niejeden stan duszy. Wielu ludzi wprawdzie żyje w otoczeniu nawet tłumów, ale są osamotnieni w swoich przeżyciach. Tak jak ta kobieta z Nain miała wprawdzie towarzystwo ludzi, ale cóż oni mogli jej pomóc? Oni nie mogli jej pomóc. Jedynie ogólnie współczuć. I wielu ludzi dzisiaj żyje w otoczeniu przyjaciół, znajomych, współpracowników, domowników, ale są osamotnieni w swoich odczuciach, w swoich przeżyciach, w swojej duszy są osamotnieni. Bo na przykład zaniedbali relacje z innymi ludźmi. Można, wiecie, żyć pod jednym dachem i nie mieć relacji. I samemu się zmagać i cierpieć, a obok żyją ludzie. W tym samym czajniku herbatę robią. Ale nie ma kontaktu, nie ma relacji. A zaniedbane relacje powodują to, że człowiek z nikim nie rozmawia o tym, co przeżywa, co cierpi, o czym myśli i cierpi podwójnie, bo jesteśmy stworzeni do społeczności, do tego, żeby wyrażać to, co przeżywamy. To jest taki sposób na to, żeby doznać ulgi, żeby przekazać, żeby podzielić się z tym, co przeżywamy. Ale wielu ludzi nie ma relacji. Żyjemy w bloku i nawet na klatce schodowej ludzi nie znamy. I tam za ścianą być może ktoś cierpi, a wystarczyłoby tylko, gdybyśmy się spotkali i porozmawiali. I jaka byłaby ulga? Dzisiaj przychodzą czasy, że ludzie się zamykają, coraz bardziej zamykają sobie. Jesteśmy osamotnieni, ponieważ samotnie zmagamy się z grzechem. A kto sam z grzechem wygra? Proszę, pokażcie mi takiego, kto by był w stanie sam pokonać grzech. Słowo Boże mówi o tym, że powinniśmy wyznawać nasze grzechy Bogu. Ba, nawet żebyśmy wyznawali sobie nawzajem grzechy, żebyśmy byli uzdrowieni, żebyśmy byli umocnieni, poratowani. Jeśli człowiek sam żyje ze swoimi grzechami, zmaga się, to jest w tym nieszczęśliwy. Jesteśmy często osamotnieni, dlatego że mamy inne poglądy niż otaczający nas ludzie. I nikt nas nie chce zrozumieć. Nie chce nawet zadać trudu, żeby nas zrozumieć. Ale nawet jeżeli byśmy byli bardzo kontaktowi i nawet jeżeli byśmy na lewo i na prawo opowiadali o tym, co przeżywamy, no to i tak ludzkie wsparcie jest ograniczone. Empatia jest ważna, jest miło, jak ludzie okazują nam współczucie, ale to niewiele zmienia, jeśli chodzi o nasz los. Cóż człowiek może zmienić? Trochę może, ale nie może zmienić całkowicie. Te różne piękne akcje, o których słyszymy, akcja na przykład Nie jesteś sam, fundacja, która zbiera pieniążki i tak dalej, no i pomogą jakiemuś dziecku. No pomogą także dziecko ma umierające, chore dziecko i takie ma, no jakby mu pomóc, ma marzenie, no akcja spełniamy marzenie, nie? No to dziecko by chciało samolotem się przelecić, no. No to oni nas zbiera akcję, zrobią telewizyjną, kamer, nas prowadzają, to biedne dziecko do pionu tak dają i przewiozą go samolotem nad Gdańskiem czy nad Warszawą, przez 15 minut mu zrobią i hurra, ale się czują dumni, bo spełnili marzenie dziecka. To wszystko, co mogą zrobić. Cóż, te piękne akcje społeczne nie sięgają istoty rzeczy. Nawet jak nie wiem, jakbyśmy się wysilali, to nie jesteśmy w stanie odmienić całkowicie ludzkiego losu. Ale Jezus w tej historii obrazuje nam, jest dowodem, że On potrafi zmienić los człowieka. Że On, gdy dotknie problemu, to problem znika po prostu. Nie to, że jest tylko przygładzony, tylko gdzieś tam lekko skorygowany, ale Jezus uzdrawia, Jezus zmienia całkowicie los, dotyka źródła bólu i smutku. Jego współczucie przeradza się w zmianę losu, że człowiek przedtem był bez nadziei, a teraz jest całkiem inny. Teraz słońce świeci w jego duszy. Może mieszka w tej samej chałupie, może mieszka w takich samych warunkach, może nie zmieniło się nic, jeśli chodzi o zewnętrzne sprawy, ale los jest zmieniony. Bo wiecie, że los człowieka to nie to, gdzie on mieszka i co jada, czy pasztetową, czy szynkę. Ale los człowieka to to, co on czuje w swojej duszy, to, jaki jest w środku, czy jest pojednany z Bogiem, czy jest radosny, czy ma pokój Boży w sercu, czy ma chęć do życia, czy ma radość w sercu. I wiecie, co się dzieje z ludzką duszą, gdy się rodzi na nowo, gdy poznaje Pana Jezusa. Co się dzieje? Aleluja. Radość przychodzi, no nie? Atmosfera się zmienia. Po prostu całkiem inny świat, bardziej kolorowy. Nawet jesienią robi się radośniej. Niezależnie od tego, czy chmury, czy słońce. Dlatego też, kto dzisiaj między nami czuje się jak owa wdowa z Nain, niech nie traci nadziei. Niech nie opuszcza rąk. Bo Syn Boży wie o Twoim losie. Syn Boży wie, co przeżywasz, co jest w Twojej duszy. Nie wszystko stracone. Nawet gdy wszystko wskazuje, że idziesz w stronę cmentarza, to nie jest prawda, że wszystko jest stracone. Bo w każdej chwili Jezus może się pojawić na Twojej drodze i zawrócić się z tej drogi na cmentarz. Zawrócić się, odmienić atmosferę Twojego życia. Spodziewaj się tego, że na Twojej drodze pojawi się Pan, niekoniecznie nawet, gdy będziesz Go wzywać. Oczywiście, jak już ktoś wie o Jezusie, powinien Go wzywać. Ale jeśli jest tu w tej sali ktoś, kto nic nie wie o Jezusie, to też Tobie chcę powiedzieć. Pan może się pojawić w Twoim życiu, nawet jak Go nie będziesz wzywać. Bo On się dał znaleźć tym, którzy o Niego nie pytali i Go nie wzywali. Nawet takim się dał znaleźć. A co mówić nam, którzy Go już znamy? Już o Nim coś wiemy. Już wiemy, że trzeba uklęknąć. Już wiemy, że można się pomodlić i Go wezwać nad naszym życiem. Nad naszą nędzą, nad naszym losem, nad naszą beznadzieją. Więc jeśli się ktoś czuje, tak trochę uchwycił, co mogła czuć ta wdowa, gdy tak szli na ten cmentarz bez nadziei, co ona mogła czuć. I tak utożsamił się troszkę z tą wdową. To właśnie do Ciebie dzisiaj mówię w imię Pańskie, nie trać nadziei. Jezus się pojawi w Twoim życiu. Czy go będziesz wzywać, czy go nie będziesz wzywać, on cię kocha. I on może w każdej chwili w twoim życiu, w twoje życie wkroczyć i zmienić twoje życie. I zawrócić się z tego smutnego marszu ku gorszemu. A jako chrześcijanie powinniśmy wziąć z tej historii taką lekcję od naszego Pana, że ponieważ jesteśmy Jego naśladowcami, powinniśmy mieć to w sercu, mieć to w głowie, że On nas powołał, byśmy pełnili taką samą misję, jak On miał na tym świecie. Żebyśmy pamiętali, że i dzisiaj jest wiele takich najm, miejsc miłych z nazwy, ale niekoniecznie miłych w praktycznym życiu. Że są ludzie obok nas, o których myślimy, że oni mieszkają w tym, co się nazywa miłe. Że tej to na pewno jest dobrze, bo ma bogatego męża. A temu to na pewno jest dobrze, bo ma bogatych rodziców albo teściów. A tym to na pewno jest dobrze, bo w takim ładnym domu mieszkają. Albo takim samochodem ładnym jeżdżą. A tym to na pewno jest dobrze, bo są wykształceni i dobrą pracę mają. A tym to na pewno jest dobrze, bo nie mają pracy. Różne rzeczy możemy sobie myśleć o ludziach, że im jest miło i dobrze. Ale Duch Święty, ale przykład Chrystusa pokazuje, że powinniśmy patrzeć głębiej niż się patrzy. I mieć świadomość, że są ludzie, o których może jest jakaś potoczna opinia, że jest im dobrze. Ale i wcale niekoniecznie jest dobrze. A nawet jest im bardzo ciężko. W różnych miejscach, w różnych stanach cywilnych, na różnych stanowiskach ludzie płaczą i jest im źle. Jest im trudno. Więc jeśli mamy Ducha Chrystusowego, bracia i siostry, to coś nas ciągnie i coś nas pcha w stronę najm. Tak czy nie? To mamy taką świadomość, taką potrzebę. Trzeba iść. Trzeba iść do najm. Kawał drogi. Nie po drodze. Prawdę mówiąc, Ewangelia nam pokazuje, że Jezus wyrusza z Kafarnaum, ze swojego domu, ze swojej bazy, wyrusza 50 kilometrów piechotą i tak naprawdę dalej nie ma, że on tak przy okazji tylko do tego najmu zajrzał. Tylko, że raczej specjalnie poszedł. Niezwykłe. Niezwykłe. Pan powiedział, a idąc głoście wieść, gdy swoich uczniów wysyłał, by poszli po Izraelu, po całym kraju. Głoście wieść, przybliżyło się Królestwo Niebios. Chorych uzdrawiajcie, umarłych wskrzeszajcie, trędowatych oczyszczajcie, demony wyganiajcie. Darmo wzięliście, darmo dawajcie. Taka jest misja was, moich uczniów. Macie to robić. Macie, gdzie jest jakieś nieszczęście, gdzie jest jakaś choroba, macie tam iść. Tam potrzeba waszej obecności, potrzeba ogłosić Słowo Boże, trzeba zaprezentować Chrystusa Pana. Tam, gdzie jest śmierć, potrzeba wnieść życie. Tam, gdzie jest nieczystość, trzeba przynieść oczyszczenie. Tam, gdzie jakieś demony prześladują ludzi, trzeba przynieść wolność. I nie za pieniądze, nie za w jakimś interesie to robić, tylko to robić dlatego, że jesteśmy uczniami Jezusa Chrystusa. Darmo wzięliście, darmo dawajcie. Kiedy niesiemy pomoc, kiedy pełnimy tę misję wskrzeszania nadziei wśród ludzi, to nie możemy się kierować i nigdy się tak naprawdę nie kierujemy żadnym interesem materialnym, żadnymi jakimiś swoimi korzyściami, tylko w imieniu Jezusa Chrystusa to robimy, ponieważ taka jest nasza pasja, ponieważ jest takie nasze powołanie, ponieważ On stanął na naszej drodze, ponieważ On zmienił atmosferę naszego życia, ponieważ On dał nam nowe życie, to my też chcemy się tym dzielić. Taka jest misja tych, którzy niosą Ewangelię. Taka jest misja uczniów Jezusa. Ona jest w naszej historii zilustrowana przywróceniem, wskrzeszeniem tego młodzieńca. Nie wiem dokładnie, w jakim wieku był, ale wskrzeszeniem tego chłopca, co dla tej kobiety znaczyło powrót nadziei. Dla tej kobiety znaczyło że będzie miała dalej oparcie. A przy tym oczywiście ona poznała Pana Jezusa i już od tego momentu z pewnością się już więcej nie martwiła. Bo jak ktoś poznał Jezusa naprawdę, to już się nie martwi. Ktoś, kto odkryje to, o czym mówiliśmy ostatnio. To nie jest jeszcze jak ten uczeń, któremu Pan pokazał, że 5000 nakarmił, 4000 nakarmił, a on dalej się martwi, że chleba nie ma. Tylko to jest taki uczeń, który zobaczył, jak Jezus jest wszechmogący, jak można przy Nim po prostu odpocząć, przestać się troszczyć, zamartwiać. Właśnie taką nadzieję Jezus budzi w sercach tych, którzy się z Nim spotykają, bo ktoś, kto uwierzy w Jezusa, nie jest już sam. I to jest właśnie nasza misja, żeby zanieść do ludzi prawdę o Jezusie Chrystusie. To jest nasze zadanie, aby ludzi zapoznać z Panem Jezusem. Bo przecież wtedy już żaden człowiek nie jest w beznadziei, nie jest już sam. Ma żywot wieczny i społeczność z Bogiem. Nie tylko społeczność z Bogiem, ale staje się też członkiem wielkiej rodziny duchowej. I ktoś, kto jest w Chrystusie, to ma to poczucie, że jest otoczony innymi, którzy wierzą w Jezusa. I nie jest sam. W tym mieście są setki ludzi, którzy poznali Jezusa. Nie jesteśmy sami, jesteśmy jedno w Chrystusie. Jesteśmy jednym ciałem, jedną rodziną. A jak pojedziesz gdzieś dalej, do innej miejscowości, to się trochę rozpytaj. Jak się dopytasz, to stwierdzisz, że tam też są ci, którzy wierzą w Jezusa. Pierwszy raz ich zobaczysz i się uściskasz i wypijesz herbatę i a nocnego jak potrzebujesz, to się masz i nocleg i nawet na drogę jeszcze coś dostaniesz, na jakąś kanapkę, żebyś nie umarł po drodze. Tak jest, pojedziesz na drugi koniec świata, dowiesz się, że tam ktoś, kto kocha Pana Jezusa, żyje, nie jesteś sam. To jest właśnie ta odmiana losu, całkowita odmiana losu dla tych, którzy poznali Jezusa. I to jest właśnie misja wierzących ludzi, by tę prawdę o Jezusie krzewić. Patrząc na te dwa pochody, które się tam zetknęły przed bramą miasteczka Nain, widzę taką jeszcze ciekawą różnicę, że w pochodzie z Jezusem wielu ludzi, nawet samotnych, ale odczuwają więź, odczuwają bliskość, odczuwają związek, silny związek ze sobą. Tam, gdzie jest Jezus, tam, gdzie są ludzie narodzeni na nowo, którzy stawają się jak Jezus, to chociaż mogą mieć status, tak na pierwszy rzut oka, ludzi samotnych, ale oni nie są nigdy samotni, ponieważ mają to poczucie więzi. A bez Jezusa, gdy ludzie żyją bez Jezusa, to mogą być otoczeni gronem najbliższych według ciała, przyjaciół. Mogą się cieszyć popularnością, wręcz uwielbieniem tłumów, a jednak żyją i umierają samotni, bo to jest kwestia duchowa, jak mówiliśmy. Muniek Staszczyk zespołu T-Law śpiewa. Ostatnio słyszałem tę piosenkę i mnie zdumiała, bo ja tak normalnie nie słucham takich piosenek, ale w radiu usłyszałem. Poeci umierają, składają talent swój na grobach swych nałogów. Panie, wybacz, wybacz im. Poeci umierają w pałacach swych, w biedzie swej. Pod okiem władzy są zupełnie nadzy, w samotności i bez miłości Twej. Panie, wybacz, wybacz im. Gwiazdy umierają w swym uwielbieniu, w zapomnieniu, pośród wrogów swych, doradców mają złych. Gdy gwiazdy umierają, rachunek miesza się z żałobą i z handlem samym sobą, w samotności i bez miłości Twej. Panie, wybacz, wybacz im. Pamiętajmy, pamiętajmy, w samotności i bez miłości Twej oni umierają. Dziwna piosenka jak na takich artystów jak Muniek Staszczyk. Ale on też takie mądre teksty, jak tam sobie doczytałem, śpiewa. Ten mnie zaintrygował. bo pokazuje pewną prawdę, odkrywa, obnaża pewną prawdę, jak ludzie, którzy są popularni, są bożyszczami tłumów, są obiektem zainteresowania dziennikarzy, telewizji i tak dalej, jak naprawdę są samotni, jak umierają w osamotnieniu, w opuszczeniu. I nie chcę tutaj przytaczać różnych przykładów, na przykład pani z Kotani, która tak strasznie odchodziła, była kiedyś gwiazdą Polski i Ameryki, a umierała w strasznym stanie, w strasznym osamotnieniu, w strasznym nieszczęściu. To jest przykre. Takich ludzi jest pełno wokół nas. Dobrze jest o tym pamiętać. Pamiętajmy, woła ten piosenkarz, bo w samotności i bez miłości oni umierają. Dlatego, bracia i siostry, dzisiaj rozmawiamy o misji wskrzeszania nadziei, o naszej misji, o misji chrześcijan. I apeluję do nas, którzy jesteśmy już zbawieni przez wiarę w Pana Jezusa, że się narodziliśmy na nowo. Bądźmy dla siebie oparciem. Bądźmy wrażliwi jedni na drugich. Korzystajmy z daru jedności i budującej bliskości. Dbajmy o to. Nieśmy słowo nadziei dla drugich ludzi. Nieśmy, jak widzimy kogoś smutnego, nie zostawiajmy go takim, bo coś przeżywa. Może nie w pierwszej chwili będzie chciał nam o tym opowiedzieć, ale pójdźmy za jego smutkiem. Pójdźmy, myślmy o tym, co się dzieje w jego życiu. Koniecznie w imieniu Jezusa też idźmy do Nain. Idźmy. Wiedzmy, że gdzieś tam obok są ludzie, którzy może na zewnątrz się uśmiechają, mieszkają w czymś, co się wydaje miłe, ale miejmy tę wrażliwość Pana i Jego zmysły. I nawet jeśli wydaje się nam daleko, nawet jeśli nie otrzymaliśmy żadnego zaproszenia ze strony tego człowieka czy tych ludzi, to jest nasze zadanie, byśmy w imieniu Jezusa szli, aby tam wskrzesić nadzieję. I parę słów do osób, które być może jeszcze nie mają w sobie tego poczucia misji wskrzeszania nadziei. W ogóle nie znają jeszcze Pana. Jeśli tak jest, jeśli ktoś taki jest tutaj między nami, to chciałbym Ci dzisiaj powiedzieć, że choćbyś wszystko miał, ale nie miał Pana Jezusa, to pewnego dnia zostaniesz na lodzie, samotny i bez nadziei. Jeśli ci się by wydawało, że ci się układa, że wszystko jest jak trzeba, a nie masz Jezusa w swoim życiu, żyjesz bez Boga na świecie, to tylko kwestia czasu, jak przyjdzie samotność i beznadzieja. Dlatego wzywam cię dzisiaj, uwierz w Jezusa. Uwierz w Pana Jezusa. Przedstaw Mu dzisiaj swoją sytuację. Określ Mu swoje położenie i wezwij Chrystusa Jezusa. Powiedz: Panie, jestem tu w Gdańsku, albo gdzie tam mieszkasz. Panie, jestem w takiej sytuacji. Podaję Ci namiary, gdzie jestem. Przybądź, przyjdź do mnie. Bo słyszałem dzisiaj w zborze Nowe Życie, że Ty potrafisz wskrzesić nadzieję, że Ty, gdy się pojawisz, to zmieniasz los człowieka. Bo ta historia budzi we mnie taką nadzieję. Kobieta była w beznadziei, kobieta była, miała tylko czarną ścianę, cmentarz miała tylko przed sobą. Ale Ty, Panie Jezus, zmieniłeś natychmiast, w jednej chwili jej los. Proszę Cię, przybądź i do mnie. Może sobie ludzie myślą, że jest mi dobrze, ale mi jest źle. Więc przyjdź, Panie Jezu, i Ty zmień atmosferę mojego serca, mojego życia. Ilu z nas odzyskało nadzieję? Było nam kiedyś źle, ale uwierzyliśmy w Jezusa i odzyskaliśmy nadzieję. Zachciało nam się żyć. Ilu z nas? 4, 5? O, więcej. Więcej osób. Więc tylu z nas ma misję, by wskrzeszać nadzieję w innych w imieniu Pana Jezusa. Powstańmy do modlitwy.